Moja mama troszkę mnie straszyła a propos tego, że wyszłam za lekarza, że będzie chyba trudno, żebym miała często męża w domu, bo mój tata był strażakiem, ochotnikiem i często był na akcji. A mój mąż na początku miał bardzo dużo dyżurów i też byłam często sama. No ale teraz już nie dyżuruję, a mimo to, jeżeli chcę być z mężem, to wybieram się z nim na konferencje, na jakieś wyjazdy studyjne, które Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi organizuje, a często jest tak, że zanim jedzie grupa naszych członków, to mąż musi zbadać, gdzie warto tych ludzi zawieźć. No i wtedy zabiera mnie ze sobą, mówiąc, że jedziemy na urlop, a potem okazuje się w Świętokrzyskim Okręgu Przemysłowym, że nagle muszę zwiedzić 13 hut i tego, co z nich pozostało. Czasami są to tylko jakieś mury i ruiny. Chociaż jeżeli by powiedzieć, czy ja się znam tak na historii, jak mój mąż, absolutnie nie. Te daty mnie się nie trzymają, ale jeżeli mocno przekręci, a zwłaszcza w tekście pisanym, to jestem w stanie to wychwycić. Wiele osób też na wykładach dziwi się, jak on to wszystko spamięta. Wtedy ja pozwalam sobie żartować, ale słuchajcie, jak nie macie tekstu pisanego przed nosem, to nie wiecie, czy on prawdę mówi, czy on sobie czegoś nie dodał, bo mój mąż bardzo lubi koloryzować i przy każdej kolejnej wersji liczba tam ludzi, czy tam armat zawsze rośnie, także ja potem się trochę z niego tak życzliwie nabijam. Byliśmy wspólnie w Berlinie na konferencji, gdzie w roku 2013 mąż został zaproszony do wygłoszenia referatu, ponieważ wcześniej się oburzył, że nie wspomniano o Ozimku, a Ozimek przecież jest początkiem hutnictwa według mojego męża, a że rozumiem język niemiecki. Także była to korzyść i tam poznaliśmy właśnie ludzi, z którymi teraz organizujemy konferencję.
Myślę, że ten rok był dla naszego stowarzyszenia absolutnie szczególny. Mianowicie podczas czwartej konferencji miłośników żeliwa artystycznego, która odbyła się w kolebce światowego hutnictwa w angielskim Coalbrookdale w 2015 roku, przyznano Ozimkowi prawo organizacji piątej konferencji. To konferencja bardzo prestiżowa, dlatego że to jest konferencja, która gromadzi muzealników, która gromadzi specjalistów od historii przemysłu, która gromadzi specjalistów od renowacji zabytków, ale także kolekcjonerów, pasjonatów żeliwa. Byli na tej konferencji goście z Anglii, byli goście z Holandii, z kilku, a nawet kilkunastu ośrodków w Niemczech, byli z Austrii, byli z Moraw, byli z Czech, był przedstawiciel z Moskwy, a więc konferencja rzeczywiście była międzynarodowa, a byli to reprezentanci najbardziej znaczących muzeów zajmujących się historią żeliwa europejskiego. Ze szczególną radością na naszej konferencji powitaliśmy gości z Anglii. Przyjechał do nas Michael Darby z małżonką. Michael Darby to osoba absolutnie wyjątkowa. Po pierwsze dlatego, że całe swoje zawodowe życie zajmował się żelazem, co prawda tylko handlował, ale Michael jest potomkiem słynnego rodu Darbych, który zapoczątkował Abraham Darby I, który na początku XVIII wieku wprowadził nowe techniki formowania. Także nowe techniki wytopu, po raz pierwszy użył koks do wytopu. Abraham Darby II udoskonalił te metody i trzeba powiedzieć, że ci dwaj pierwsi wnieśli największy wkład w nowoczesny przemysł hutniczy. Ale najbardziej sławny jest Abraham Darby III, dlatego że stworzył rzecz najbardziej spektakularną, mianowicie to on właśnie odlał pierwszy żelazny most, most w Iron Bridge, przepiękny most, który stoi do dzisiaj, naprawdę robi kolosalne wrażenie. Michael Darby z swoją żoną Joyce byli przez cały tydzień, bo przyjechali już kilka dni przed konferencją. Ostatnio napisali do nas przepiękny list z podziękowaniami i byli zachwyceni pobytem w naszym kraju. A więc towarzystwo absolutnie doborowe, poziom, możemy z dumą powiedzieć, nie tylko krajowy, europejski, ale także poziom światowy.
Najtrudniejsza praca była chyba w ostatnim miesiącu, bo się po prostu nazbierało pewnych rzeczy, które musiały być zrobione na już albo na wczoraj. Także rzeczywiście czym bliżej do konferencji było trudniej, a jeszcze może to było trudne, że my po drodze jeszcze robiliśmy triatlon turystyczny, który też jest imprezą już prawie ogólnopolską. Także rzeczywiście trochę tych nocy nieprzespanych było, a szczególnie śniły mi się listy obecności, ponieważ byłam za to odpowiedzialna. Zostało wysłanych ponad setka, chyba około 150 zaproszeń indywidualnych do uczestnictwa, no ale termin zgłoszenia obecności nie został przestrzegany i ja wtedy musiałam indywidualne wykonywać telefony, więc to zajmowało bardzo dużo czasu. No obiadu nie zawsze mąż mógł się spodziewać w domu, ale daliśmy radę i właściwie do ostatniej chwili jakoś to wszystko poskładaliśmy, ale napięcia były duże, bo no, nasze stowarzyszenie jest raz, że młode, a dwa, że mało liczne. Jest nas wcale niewielu i także tych rąk do pracy nie było znowu tak dużo, jakby trzeba, ale mamy z kolei też pewne grono zaprzyjaźnionych osób, które członkami stowarzyszenia nie są, ale bardzo chętnie pomogą i nam w wielu takich sytuacjach pomogli, udzielili właśnie swojego wsparcia czasem pracy. Ktoś pojechał po gości na lotnisko, ktoś znowu coś przywiózł, także naprawdę ta praca była, nie wiem jak to powiedzieć, zespołowa i na 105%. Jeżeli nawet coś nie wyszło albo ktoś coś zawalił, to nie było czasu na to, żeby się obruszać, żeby się na to gniewać, bo my mieliśmy zadanie i to ważne zadanie było, więc jeżeli rzeczywiście atmosfera już była napięta i trudna, to mówiliśmy, no dobrze, jeszcze tylko 2 tygodnie, a potem to już wszystko minie. Nawet spróbowaliśmy żartować, że jeżeli to się nie skończy rozwodem, to będziemy dalej szczęśliwi.
Ja pamiętam, jak w naszym stowarzyszeniu jeden z kolegów, Romek Jarosiński, rzucił hasło, że organizujemy Święto Mostu i Żeliwa. Wtedy pamiętam, jak wszyscy zakrzyczeliśmy go, że to przedsięwzięcie, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować. To jest coś, co wykracza poza nasze możliwości. W tym roku było to już trzecie Święto Mostu i Żeliwa. Święto, które jest bardzo, mimo w tym roku złej pogody, w tym dniu, to jest święto, które gromadzi bardzo wielu gości. Nie tylko gości, którzy przyjeżdżają pooglądać, ale gości, którzy się angażują. Wymyśliliśmy taki konkurs na stroje historyczne, bo święto jest historyczne. Święto przypomina fakty historyczne z początków istnienia huty, właśnie z momentu oddania do użytku mostu wiszącego. I w pierwszym roku tylko my, członkowie stowarzyszenia, byliśmy przebrani w stroje z epoki. W następnym roku byli to już mieszkańcy, a w tym roku to rzeczywiście ten korowód historyczny i inscenizacja były absolutnie wyjątkowe, bo nie tylko niektórzy mieszkańcy poprzebierali się w stroje z epoki. Był gazeciarz, który rozdawał gazety okolicznościowe w stroju właśnie takim przypominającym początek XIX wieku, ale proszę sobie wyobrazić, przyjechała cała grupa z Gliwic przebranych nie tylko w stroje historyczne, ale odgrywające postacie historyczne z tamtych czasów. Towarzyszyli nam gwarkowie tarnogórscy, rekonstruujący przepiękne stroje górnicze z końca XVIII i początku XIX wieku. Była oczywiście także grupa przedstawicieli formacji militarnych. Była grupa z Kędzierzyna Koźla, pruski regiment z Koźla. Byli też przedstawiciele garnizonu częstochowskiego. A więc impreza rzeczywiście była absolutnie wyjątkowa i to jest impreza, która w dużej mierze, oczywiście środki finansowe są potrzebne, ale w dużej mierze ta impreza jest realizowana przez właśnie spontaniczną aktywność ludzi.
Ale był też jakiś spektakl, w który pani była zaangażowana?
Spektakl był już po raz trzeci też, chociaż tym razem fabuła była inna. Fabuła dotyczyła tego, jak do Ozimka przybył Krygar, Czech z pochodzenia, który założył knajpę, gospodę. I odgrywaliśmy sceny związane właśnie z początkiem tej knajpy. I co było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że nie spotyka się tego zbyt często, mianowicie w spektakl byli zaangażowani nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale 4 grupy folklorystyczne z gminy Ozimek, starsze panie śpiewające na ogół pieśni ludowe, które śpiewały piosenki pasujące akurat do tej historii powstania knajpy i na przykład rodziny hutników, które były na scenie, były stworzone z członków chóru, z członków stowarzyszenia, to nasi hutnicy, nasi panowie odgrywali rolę głowy domu i hutnika. Dzieci były z różnych grup z Domu Kultury, natomiast babciami były panie właśnie z tych zespołów folklorystycznych. Było to bardzo trudne przedsięwzięcie. Jesteśmy tu pełni podziwu dla autorki scenariusza, dla pani Justyny Weiss-Fiałkowskiej, która po raz trzeci już napisała coś i zawsze coś zmienia, coś dodaje. Jak ona to wszystko ogarnęła? Nas tam było chyba 60 osób. Jak ona to wszystko wymyśliła? Kto kiedy ma wchodzić? Ja na przykład miałam tylko taką małą partię wejścia, nawet nie musiałam nic powiedzieć na szczęście. Natomiast ile się nadenerwowałyśmy, w którym momencie my teraz mamy wejść? A te panie z tych zespołów również. Także atmosfera w kuluarach za sceną była niesamowita, bo się nawzajem tam jakoś wspieraliśmy, teraz wy... I cieszymy się bardzo, że spektakl ten będzie powtórzony na scenie Domu Kultury. Bo pogoda spowodowała, że wiele osób po prostu nie przyszło. Ja zawsze mam łzy w oczach na takich spektaklach, bo są też takie momenty bardzo takie mocne i wzruszające.
Efektem tej konferencji jest publikacja Żeliwo Europejskie. Szybko się udało wydać.
Są to wszystkie referaty konferencyjne, które na konferencji zostały wygłoszone. Zostało to, myślę, że bardzo ładnie wydane. Wartość tej pracy polega także na tym, że publikacja jest w trzech językach. Jest po polsku, jest po angielsku i po niemiecku. Referaty są w języku autorów, ale są też tłumaczone, więc rzeczywiście jest to publikacja unikatowa. Unikatowość tej publikacji polega także na referentach, na tych, którzy przygotowali poszczególne rozdziały. I rzeczywiście oni dostarczyli w odpowiednim czasie, troszkę ich do tego zmusiłem, byli na początku zbulwersowani, że już do końca czerwca mają przysyłać referaty, ale to wszystko trzeba było przetłumaczyć, to wszystko trzeba było opracować, do tego trzeba było dobrać odpowiednie ilustracje. Została przepięknie przez nasz opolski Opolgraf, który nigdy mnie nie zawodzi, wydana i mimo tego, że był to okres drukowania podręczników, to opolski Opolgraf przygotował tą publikację dosłownie na ostatni moment, także już na konferencji ta publikacja była dostępna.
Piękne są ilustracje, można zobaczyć, jakie cudeńka z tego żeliwa powstają, bo też byliście w Muzeum Gliwickim, prawda?
Konferencja odbywała się od 14 do 17 września. Program był bardzo bogaty, bo pierwszy dzień był wyjazdowy. Byliśmy we Wrocławiu, zwiedzaliśmy miasto, ale także szczególnie pod kątem zabytków techniki. Oglądaliśmy przepiękne mosty, most zwierzyniecki czy most pokoju. Odwiedziliśmy Halę Stulecia. Byliśmy także w Muzeum Narodowym, gdzie co prawda skromnie reprezentowane jest żeliwo artystycznie, ale tam są eksponaty absolutnie wyjątkowe. Z Wrocławia w drodze powrotnej odwiedziliśmy Zagwiździe. Miejsce absolutnie wyjątkowe. Jestem zakochany w Ozimku, ale gdybym miał szukać kolejnego miejsca, w którym jestem zakochany, to właśnie w Zagwiździu. Zagwiździe ma wyjątkową historię. Było oczywiście Zagwiździe bardzo mocno związane z naszą hutą, bo to też huta, która powstała rok później, wybudowana przez tego samego budowniczego Redanca, który budował hutę w Ozimku. Kolejny dzień, piątek, to był dzień konferencyjny. To była ciężka praca, ale już dzisiaj wiemy z relacji uczestników, że nikt się nie nudził. Wszyscy z zainteresowaniem wszystkie tematy konferencyjne od początku do końca wysłuchiwali. Potem zwiedzaliśmy Ozimek. Nasze skromne zabytki, których nie pozostało zbyt wiele takich rzeczywiście perełek historycznych, ale niektóre z nich są absolutnie wyjątkowe. Wspomnę tutaj tylko o kościele ewangelickim, który zaprojektował Karl Schinkel. Byliśmy na cmentarzu, gdzie leży wielu zasłużonych hutników i gdzie zachowały się niektóre bardzo piękne historyczne zabytki. Oczywiście nie mogliśmy pominąć mostu wiszącego, na który przewidzieliśmy kilkanaście minut, a prawie godzinę tam uczestnicy spędzili na tym moście, bo most jest rzeczywiście wyjątkowy. Sobota to był kolejny dzień wyjazdowy, pojechaliśmy do Gliwic i w Gliwicach mieliśmy trzy punkty programu. Oczywiście muzeum swoim oddziałem żeliwa artystycznego. Potem pojechaliśmy do Gzutu, czyli miejsca, które tak naprawdę jest pierwotną hutą gliwicką. No i w końcu odwiedziliśmy cmentarz zasłużonych hutników. Tam pani Małgorzata Malanowicz oprowadzała nas po tym cmentarzu i opowiadała o najwybitniejszych postaciach z historii hutnictwa, którzy tam zostali pochowani. No i wróciliśmy do Ozimka na święto mostu i żeliwa, które zrobiło na gościach zagranicznych wielkie wrażenie.
Tak sobie myślę, jak dzięki tej pasji wzbogaciło się pana życie.
No, jeżeli tego życia jeszcze trochę mi zostało, to nie zamierzam się nudzić, bo jeszcze mam w głowie co najmniej kilka publikacji. Stale prześladuje mnie tylko myśl, czego jeszcze nie zrobiłem, a co muszę zrobić.
Dotychczas tak się składało, że pierwszym właśnie korektorem czy czytelnikiem tego, co mój mąż napisał, byłam ja, a że staram się to robić dość solidnie, to nieraz zarywam noce. Nie mogę tego zrobić po łebkach, bo strasznie źle się czuję, kiedy potem w publikacji jest jakiś błąd, który przeoczyliśmy. Bardzo mnie to irytuje. Te publikacje kolejne to mnie troszkę napawają lękiem, ponieważ do niedawna mój koszyk z ziemniakami nie bardzo miał się gdzie zmieścić w garażu, bo tyle jest tych publikacji, żeliwa, mundurów, butów, kapeluszy, czego tam jeszcze. Tydzień nie było mnie w domu i kiedy wróciłam, z radością stwierdziłam, że jest trochę miejsca w garażu. Nie wiedziałam, co się stało, ale mąż wywiózł pewne rzeczy do obecnej siedziby muzeum i zrobiło się trochę luźniej, bo no, zawsze musimy się tłumaczyć, jak przyjeżdżają znajomi, dlaczego nasze auta nie stoją w garażu. Nie ma tam miejsca na samochody.
Dzisiaj już z pełną odpowiedzialnością chyba mogę powiedzieć, że historia już nie jest tylko moją pasją, ale też jest drugą miłością obok chirurgii, którą się zajmuję na co dzień.
Pani Teresu, ma pani swoją pasję?
Mam parę zainteresowań. Przede wszystkim od 25 lat prowadzę Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Ozimku. Także robię to z dużą radością, ponieważ takie też jest moje wykształcenie. Ja jestem pedagogiem specjalnym z wykształcenia. A drugą moją taką bardzo ważną pasją, na szczęście wspólną również, jest prowadzenie rekolekcji dla małżeństw w tym ruchu rekolekcyjnym Spotkania Małżeńskie. No i bardzo, bardzo lubię śpiewać. Śpiewam w chórze w Opolu. Daje mi to tyle radości i satysfakcji, że jak z jakiegoś koncertu są nagrania, to wożę je w aucie i słucham sobie i śpiewam głosem, a jak ktoś jedzie jako pasażer, musi też tego słuchać. I co jest taką moją radością, zaraziłam męża tą pasją. On też śpiewa w chórze, co prawda nie ze mną, bo w Ozimku, ale też polubił, chociaż wcześniej się dziwił, że mnie się chce do Opola dwa razy w tygodniu na próbę jechać.
Macie bogate życie.
Bardzo i nie rozumiem ludzi, bo jestem, już powtarzam to jak mantrę, na emeryturze i nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że się nudzą. Do tego stopnia, że mamy trochę arów dookoła domu, ale nie mamy czasu na ten ogródek, także robimy tylko to, co powinno być, ale uważam, że są naprawdę ciekawsze rzeczy do robienia w życiu.